Jakiś czas temu z bratem Robertem, który dzisiaj prowadzi nabożeństwo, tak rozmawialiśmy, aby dzisiejsze nabożeństwo właśnie poświęcić sprawie głoszenia Chrystusa, sprawie ewangelizacji. Głównie to nabożeństwo jest przygotowywane przez zespół ewangelizacyjny, te osoby, które mają to w sercu, szczególnie w naszym zborze, i w zorganizowany sposób starają się wychodzić, głosić Słowo Boże. I tak się pięknie złożyło, że dzisiejsza niedziela jest także pamiątką zesłania Ducha Świętego. Chcemy rozmawiać o ewangelizacji, a jednocześnie mamy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Czy te dwa tematy się łączą ze sobą? Czy ewangelizacja jest czymś innym, a zesłanie Ducha Świętego to jak gdyby odrębny temat? A może jest to akurat takie połączenie, które Bóg sprawił na dzisiejsze nabożeństwo? Ja widzę, że to jest jedno. Dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale od 6 do 8 wersetu, tuż przed swoim w niebo wstąpieniem, Pan Jezus wypowiada takie słowa w odpowiedzi na pytanie uczniów. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Znamy to od naszego nawrócenia. Mógłbym powiedzieć, znane jest to od pokoleń. Może dlatego, że jest znane, to może dlatego trzeba sobie o tym przypominać. Bo to, co znane, bardzo często jest po prostu zaproszone. Tutaj jest ewidentne połączenie tych dwóch elementów. Weźmiecie moc Ducha Świętego i co? I będziecie mi świadkami, mi, czyli świadkami osoby Zbawiciela, Chrystusa, Mesjasza. I teraz moja taka refleksja jest taka, że często, kiedy myślimy o napełnieniu Duchem Świętym, kiedy myślimy o przeżyciach z Duchem Świętym, to możemy zgubić nadrzędny cel. Ale jeżeli zgubimy nadrzędny cel, to rozmijamy się kompletnie z istotą sprawy. Bo nie wiem, czy wy to też zauważacie, ale ja to bardzo wyraźnie widzę, że jeśli jest dzisiaj akcentowana osoba Ducha Świętego i jest mowa o Duchu Świętym, to bardzo często w kontekście osobistych przeżyć człowieka. Że Duch Święty jest nam potrzebny, abyśmy mieli doznania duchowe, abyśmy doświadczali Bożej obecności, abyśmy mieli poczucie szczęścia, zadowolenia i błogości, abyśmy się mogli modlić skutecznie, abyśmy się mogli modlić innymi językami. Ktoś może powiedzieć, dla poruszania naszego wnętrza, dla poruszania naszego serca i naszego emocji. Należy zauważyć, że kiedy jest mowa o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego, te elementy występują. Ja ich nie odrzucam. Ale absolutnie to nie jest nadrzędna sprawa i nadrzędny cel. Wiecie, my często zarzucamy, czy możemy zarzucać innym wyznaniom, że poprzestawiali puzzle, czy poprzestawiali kostki, że tu miało być to, przełożyli to na drugie miejsce, a tam postawili to. Bracia i siostry, ale czy my nie robimy tego samego? Jeśli tracimy z oczu fundamentalny, priorytetowy, nadrzędny cel, a nadrzędnym celem zesłania Ducha Świętego było to: i będziecie mi świadkami. To był absolutnie nadrzędny cel. A wszystko, co niesie ze sobą Duch Święty, to jest uzupełnienie nadrzędnego celu. Jeśli zgubimy to z naszych oczu, to staniemy się poszukiwaczami przeżyć i doznań. Będziemy jechać z konferencji na konferencję, szukać takiego mówcę, szukać takiego człowieka, o którym wiemy, że doświadcza, w jego życiu dzieją się te czy tamte rzeczy. To jest obłęd. Albo to zrozumiemy, albo będziemy ludźmi wiecznie zagubionymi. Nadrzędnym celem zesłania Ducha Świętego było to, aby wyposażyć uczniów do świadczenia o tym, kim jest Jezus Chrystus. To była absolutnie priorytetowa sprawa. Posłużę się drugim fragmentem Pisma Świętego, Ewangelia Łukasza. Jeżeli możecie ze mną śledzić ten fragment, 24 rozdział. Niedawno podczas któregoś kazania cytowałem ten fragment, ale dzisiaj chcę w innym kontekście do tego nawiązać. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wersety od 46 aż do 49. I rzekł im, jest napisane, Pan Jezus już na koniec rozmawia z uczniami swoimi, rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. To jest napisane, to było napisane. To prorocy zapowiedzieli. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. I dalej jest powiedziane, oto ja syłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyopleczeni mocą z wysokości. Czy widzimy ten sam kontekst? Tu jest powiedziane o następujących rzeczach. Jezus podkreśla, wy jesteście świadkami tego. Świadkami czego? Świadkami tego, co zapowiedzieli prorocy i tego, co widzieliście na własne oczy. Że Mesjasz, że Chrystus został zabity, został przybity do krzyża i że umarł, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Jesteście świadkami tego. I ci ludzie, uczniowie byli naocznymi świadkami tego. Oni to widzieli na własne oczy. Widzieli śmierć Chrystusa i widzieli Jego zmartwychwstanie. Widzieli Go we zmartwychwstałym ciele. I Pan Jezus do nich powiedział, wy jesteście świadkami tego. Bracia i siostry, a czego my jesteśmy świadkami? I dalej Pan Jezus mówi do uczniów, i że począwszy od Jerozolimy, tu się wszystko zacznie, począwszy od Jerozolimy, w imię Jego wszystkim narodom ma być głoszone co? Upamiętanie na odpuszczanie grzechów. Jeżeli mielibyśmy to złączyć, to Pan Jezus powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteście świadkami mojej śmierci, mojego zmartwychwstania. O tym macie świadczyć, to macie przekazywać. I druga rzecz, którą Pan Jezus powiedział, w imię moje ma być głoszone wszystkim narodom, co? Upamiętanie, nawrócenie. Zmiana sposobu myślenia, zmiana życia. Przechodzimy do takiego miejsca, w którym, kiedy mówimy o tym, że ma być głoszone upamiętanie dla odpuszczenia grzechów, to tu jest jasne wskazanie, że trzeba powiedzieć ludziom, że potrzebują upamiętania. To jest jasne wskazanie, że trzeba powiedzieć ludziom, że potrzebują czego? Przemiany swojego życia. A więc mamy dwie rzeczy. Świadczenie o tym, co uczynił Chrystus, o Jego śmierci, zmartwychwstaniu. I drugi krok to jest wzywanie ludzi do zmiany, do upamiętania, do wyznania swoich grzechów przed Bogiem w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, kiedy złączymy, i później werset kolejny, oto ja syłam na was obietnicę Ojca, wy pozostaniecie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni z wysokości, to przeobleczenie z wysokości ma służyć temu wcześniejszemu celowi. Taki jest kontekst. Ma być głoszone świadectwo o Chrystusie, wzywanie do upamiętania i do tego uczniowie potrzebowali mocy Ducha Świętego, mieli zostać wyposażeni mocą z wysokości, aby mogli to w skuteczny sposób realizować. I później mamy Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Znów bym powiedział, zielonoświątkowcy znają to odkąd? To są takie fundamentalne teksty naszego wyznania, mówiąc, tak? Fundamentalne teksty naszego wyznania. Dzieje apostolskie, rozdział 2, werset 1-4. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt. Nie wiem dlaczego, ale ja nie lubię tego określenia, Dzień Zielonych Świąt. Mimo tego, że nasz Kościół nazywa się Kościół Zielonoświątkowy. Ostatnio słyszałem jakiegoś właśnie polityka, który właśnie powiedział, że właśnie będziemy mieli zielone świątki i będzie wesoło, wszystko na zielono udekorujemy, i wymienił nazwę partii, która właśnie to się podpina pod to, pod zielone świątki. No takie jest po prostu ogólne nasze narodowe pojęcie, zrozumienie. Oczywiście nie uogólniając, ale takie jest. A gdy nastał, tam w Grece jest już to słowo Pentakoste, czyli dzień 50. Pięćdziesiątnica. A jak dobrze wiemy, bo to święto Szawłot, święto tygodni. A gdy nadszedł dzień 50, może tak lepiej, dobrze? A gdy nadszedł dzień 50 i naszych braci zawsze zwano pięćdziesiątnikami. Ci właśnie od tego dnia. Ten dzień przeszedł do historii w ogóle. On przeszedł do historii, no, świata. Gdy nadszedł dzień 50, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wijącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. I co się działo dalej? Powiedzieli, ale mamy przeżycie. Ale mamy doznanie. Ognie tutaj nad głowami nam się ruszają. Zróbmy sobie selfie najlepiej. Tak. Zróbmy sobie zdjęcie albo jakichś fotografów, to zróbmy. Niech on to uwieczni i my sobie to później gdzieś tam umieścimy. Jesteśmy kościołem z językami ognia. Bracia, siostry, dalszy opis w drugim rozdziale pokazuje istotę sprawy. Po co było to napełnienie Duchem Świętym? Co się działo dalej? Dalej czytamy, że zbiegł się tłum. Jak się zbiegł tłum, to Piotr od razu wiedział, co ma robić. Od razu wiedział, co ma robić. Jak przyszli ludzie i otworzyli buzię i zaczynają gadać różne rzeczy dziwne, bo nie rozumieją, co się dzieje, to Piotr staje i mówi, ja wam to wszystko wyjaśnię. Ja wam to wszystko wyjaśnię. I wiecie, ostatnio tak bardzo uważnie czytałem Księgę Dzieł Apostolskich. Analizowałem treść tej księgi, analizowałem kazania, które są w tej księdze. Nie wiem, czy wiecie, ale jest 5 kazań Piotra w Księdze Dzieł Apostolskich. 2 kazania, które wygłosił w Jerozolimie do Żydów. Jedno, które wygłosił w domu Korneliusza do pogan. I 2 jego wypowiedzi przed Radą Najwyższą. Czyli mamy 5 wypowiedzi. Oprócz tego mamy jeszcze kazania apostoła Pawła, które wygłosił w synagogach w różnych miastach, przynajmniej 2 pełne kazania, albo no, fundamenty tych kazań, i kazanie, które wygłosił do pogan w Atenach na Areopagu, czyli w parlamencie greckim. Wiecie, no więc tych kazań jest troszeczkę do analizowania i teraz ja analizowałem je tylko pod jednym kątem. Jak te kazania mają się do tego, co nakazał Jezus? Czy w tych kazaniach brzmi w sposób wyrazisty i jednoznaczny, że jesteście świadkami mojej śmierci i mojego zmartwychwstania i jest wezwanie do upamiętania. Bracia i siostry, kiedy uczciwie popatrzymy na te kazania, wszystkie kazania, jakie zostały wygłoszone, są zapisane w Dziejach Apostolskich, to we wszystkich jest świadectwo o Chrystusie. Kim jest Chrystus? One się mogą różnić w stosunku do Żydów i w stosunku do pogan tym, że w stosunku do Żydów jest więcej fragmentów Pisma Świętego używane, czyli argumentacja jest w oparciu o Pisma. Czyli jeżeli apostoł staje i mówi do Żydów, to wszystko wyjaśnię na podstawie Pism. Tu jest napisane, tu jest napisane, tu jest napisane, tam jest napisane. Tylko tym się różni, że oni potrzebowali zrozumieć to w oparciu o Pisma, o proroków, o zakon, Torę. Natomiast jeżeli chodzi o zwiastowanie do pogan, mnie jest treści czy powoływania się na Słowo Boże, ale poselstwo co do istoty jest to samo. Oni byli świadkami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i wzywali do upamiętania. Może dwa fragmenty z pierwszego kazania, kazania w dzień 50, w dzień, kiedy został Duch Święty zesłany. Tak się zastanawiam, jakie my byśmy kazanie w takiej sytuacji wygłosili, gdybyśmy mieli takie przeżycie. Może byśmy przyszli powiedzieć do ludzi, słuchajcie, jeżeli zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, to będziecie tacy szczęśliwi, to was po prostu eksplodujecie ze szczęścia. Będziecie mieli taką radość, taki pokój, będziecie mieli takie błogosławieństwo duchowe. Takie byśmy kazanie wygłosili? Może byśmy o tym mówili do ludzi, tak? Przyjdź do Jezusa, a będziesz miał wszystko, będziesz takie szczęśliwe życie. Zobaczcie, jakie było kazanie Piotra po napełnieniu Duchem Świętym. Co on mówił? A więc drugi rozdział, może tylko fragmenty, bo całego nie jestem w stanie. Mężowie izraelscy, od 22 wersetu. Drugi rozdział, 22 wersetu. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Czy nie jest to twarda mowa? Czy nie są to mocne słowa? Tuż po niezwykłym przeżyciu napełnienia Duchem Świętym. A więc najpierw mamy świadectwo o śmierci, o cierpieniu Chrystusa, o Jego ofierze za grzechy człowieka, a później jest świadectwo Jego zmartwychwstaniu, Jego pokonaniu śmierci. I wiecie, kiedy Piotr takie mocne słowa mówi do tych ludzi, kiedy w 36 wersecie mówi, niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. To co oni powinni wtedy zrobić? Jaki on jest tu uprzejmy, ten Piotr. Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. Do nich mówi. Wiecie, jaka jest reakcja? A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Zagłaskamy? Czy musi być równowaga? Powiedzcie mi. Przeanalizowałem te kazania. One są naprawdę bardzo wyraziste. To nie są kazania o niczym. To są bardzo wyraziste kazania. Bardzo wyraziste. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest, że jest tam obecność Ducha Świętego. Bo wiecie, jaka to jest katastrofa, gdy to człowiek próbuje kogoś przekonać o grzechu. Tak, jak to człowiek próbuje kogoś o grzechu przekonać. Ale na tym poselstwie, bardzo zdecydowanym, jednoznacznym poselstwie, Duch Święty pracował w sercach słuchaczy. Pracował w sercach słuchaczy na tym poselstwie i przekonywał ich o grzechu. I oni się nie zbuntowali, ale ugięli się pod Duchem Świętym, który pracował w ich sercu. Duch Święty dotykał się bardzo, bardzo, bardzo głęboko i wtedy powiedzieli, zawołali, gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli, co mamy czynić, mężowie, bracia? I co Piotr do nich powiedział? A Piotr do nich, upamiętajcie się. W Jego imię ma być głoszone wszystkim narodom, co? Upamiętanie, upamiętajcie się, nawróćcie się. Kiedybyśmy przeanalizowali, powiedziałem, wszystkie te kazania, dalej Piotr mówi, 40 werset, wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Czy my byśmy mieli odwagę pójść do ludzi i powiedzieć, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego? Zadanie do domu, macie 5 kazań do przeanalizowania pod tym kątem. Możecie sami je przeanalizować. Czy one odbiegają dużo jedno od drugiego? Akcenty są inaczej rozłożone, ale zawsze jest świadectwo o Chrystusie i wezwanie do upamiętania. Te dwie rzeczy są absolutnym fundamentem ewangelizacji. Świadectwo o Chrystusie i wezwanie do upamiętania. A gdy mamy wezwanie do upamiętania, to także jest miejsce, żeby coś powiedzieć o grzechu. Jest miejsce, żeby coś powiedzieć o grzechu, bracia i siostry. Jeśli nie będzie przekonania o grzechu, to nie będzie też prawdziwego nawrócenia. Będzie intelektualna akceptacja prawd Ewangelii. Ale to nie jest nawrócenie biblijne. Sama intelektualne zaakceptowanie prawd Ewangelii jeszcze nie sprawia, że człowiek staje się dzieckiem Bożym. Oczywiście dziś przesuwa człowieka bliżej Boga i to jest ważne. Mówimy o tym stopniowym przechodzeniu z punktu całkowitej nieświadomości do nawrócenia i dziś człowieka przesuwamy. Czasami jedna rozmowa przesuwa człowieka dalej. Ale my dobrze wiemy, że to nie wystarcza, musi być coś więcej. To jest ten wielka praca, która jest do wykonania i teraz ja sobie zadaję takie pytanie, czy to jest łatwe? Ja muszę odpowiedzieć, że to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Tak jak mówienie o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa jeszcze nie jest aż tak trudne. Ale wzywanie ludzi do upamiętania i do zmiany życia, to już jest trudniejsze. To już jest trudniejsze. Bo wtedy gdzieś jest miejsce na to, żeby wykazać, czy gdzieś wskazać na to, że jest problem, że grzech jest wielkim problemem, że grzech oddzielił od Boga. A jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, to czeka nas i tą osobę, z którą rozmawiamy, gehenna. I prawdziwa gehenna, nie tak jak mówimy, to jest gehenna. Prawdziwa gehenna czeka. Wiecie, ja już w życiu różne książki przeczytałem na temat ewangelizacji, a ostatnio, jak powiedziałem, myślałem na ten temat i rozważałem wszystkie koncepcje. Nie mówić o co nas dzieli, mówić o tym, co nas łączy. Nie mówić o różnicach, mówić o rzeczach wspólnych. Tak prowadzić rozmowę, żeby nie schodziła na boczny te tor, tylko żeby była przekazana istota sprawy. I siedziałem i myślałem nad tym wszystkim w swojej głowie. Pytałem Pana, Panie, co trzeba mówić? Bo jak wiecie, tutaj koncepcji i rozpracowań jest tak wiele pożytecznych, mądrych rad. I ja usłyszałem tylko jedną odpowiedź. Jedną odpowiedź, która dotarła do mego życia. I chcę ją dzisiaj Wam przedstawić. A wy możecie ją skonfrontować, czy jest prawdziwa, czy nie. Odpowiedź, którą Bóg włożył do mojego serca, jest taka. Mówić prawdę w miłości. Taka jest odpowiedź. Mówić prawdę w miłości. Dlaczego? I teraz posłuchajcie, dlaczego. Dlatego, że Duch Święty jest duchem prawdy. Drodzy, Duch Święty nie stanie za niczym, co nie jest prawdą. Nie stanie. Zostaniesz sam. Duch Święty może stanąć tylko za tym, co jest prawda. Prawdą. Mówienie prawdy oczywiście w miłości i tutaj nie ma miejsca na arogancję. Tutaj nie ma miejsca, wiecie, na to, żeby człowiekiem pogardzać. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby się na człowieka wynosić. Ale z drugiej strony Nie mogę zaakceptować to, że trzeba jechać tak slalomem, wiecie, tak trzeba jechać slalomem, żeby tylko nie jakąś tyczkę nie poruszyć. Żeby tylko dojechać do końca i nic, żadnej kolizji, żeby nie było. Jeżeli Duch Święty jest duchem prawdy i On nas namaszcza, żebyśmy mówili do ludzi, to będzie nas namaszczał, żebyśmy mówili prawdę w miłości. Prawdę w miłości. I wiecie, czasami jest tak, że ta prawda musi zaboleć. Czyż nie jest tak? Czyby łatwe były słowa, kiedy Piotr stanął przed tłumem i powiedział, wyście go rękami bezbożnych ukrzyżowali. Czy to były łatwe słowa dla nich? To nie były łatwe słowa. Ale byli przekonani od wewnątrz o swoim grzechu dzięki Duchowi Świętemu, który na nich spoczywał. Przykład z ostatnich dwóch dni, czwartek, piątek, mieliśmy spotkanie ewangelizacyjne na Alei Róż, tak zwanym przysłowiowym placu centralnym w Nowej Hucie, chociaż nie dokładnie to plac centralny. Bracia i siostry, i rozmawiałem z pewną kobietą. Posłużę się tutaj cytatem czy określeniem jednego z naszych braci na jakość tej rozmowy. To była taka tłusta rozmowa. On takiego określenia używa, tłusta rozmowa. Tłusta rozmowa polegała na tym, że rozmawialiśmy merytorycznie o Piśmie Świętym. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że byłem zdumiony, jaką ta osoba miała wiedzę biblijną. To nie był świadek, przepraszam, bo tam trudno mówić o jakiejś dogłębnej wiedzy biblijnej. Ale jaką ta osoba miała wiedzę? Ona była w stanie rozróżnić różnicę między poselstwem Piotra do Żydów i Pawła do pogan. Rozumiała tą różnicę. I rozmawialiśmy i taka, bym powiedział, no taka obustronna, budująca, merytoryczna rozmowa. I ona też powoływała się na Pismo Święte. I wiecie, w pewnym momencie miałem takie głębokie przekonanie i to jej powiedziałem na koniec tej osobie. Jeszcze rozmowa chwilę trwała i powiedziałem tak, że muszę pani powiedzieć, jakie są rzeczy, które ewangeliczni chrześcijanie nie są w stanie zaakceptować. Mam to poczucie, ja tego nie powiedziałem, ale miałem to głębokie poczucie w sobie odpowiedzialności, że muszę jej to powiedzieć. Powiedziałem jej wprost rzeczy. Nie jesteśmy w stanie, jako ewangeliczni chrześcijanie, zaakceptować kultu Marii. Tak jej wprost to powiedziałem. W oczy. Powiedziałem jej, nie jesteśmy w stanie zaakceptować kultu papieża. I powiedziałem jej trzecią rzecz. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować tradycji Kościoła, która wykracza poza Pismo Święte. Miałem głębokie przekonanie, że moją odpowiedzialnością przed Bogiem jest jej to powiedzieć. W przypadku tej osoby nie wystarczą podstawowe prawdy Ewangelii. Ona to dobrze wie. Jeżeli miałem tą osobę przesunąć troszeczkę dalej i ona nie wstała i nie odeszła, wiecie co powiedziała? Przemyślę to. Powiedziała, przemyślę to. Zastanowię się nad tym. A na koniec otworzyła swoje serce, powiedziała o tym, co się jej dzieje w życiu teraz. I na koniec może pomodlimy się o nią, powiedziałem, że chcemy się o nią w zborze modlić. Bracie i siostry, chcę wam powiedzieć, że jeśli po prostu w naszej głowie się kłębi, z czym mamy iść do ludzi, to są dwie fundamentalne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest świadectwo o Chrystusie, Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I druga rzecz to jest wzywanie ludzi do upamiętania. To są rzeczy, które są filarami. Wokół nich jest budowane dopiero wszystko. I przychodzi taki moment, że jesteśmy wezwani przez Boga, żeby powiedzieć prawdę w miłości. Bo w przeciwnym razie niewiele przesuniemy człowieka z jednego punktu do drugiego punktu. Oczywiście może być zupełnie inna reakcja, bo ktoś może nam wstać i odejść, może nam coś brzydkiego powiedzieć, może nas czymś kawą oblać na przykład. Bądź gotowy. Ale trudno jest mi zaakceptować, że powiemy, no to fajnie, jesteśmy razem, pomódlmy się. Nie. Trzeba powiedzieć prawdę w miłości. I żeby zmierzać do końca, bo dzisiaj miałem mieć krótsze kazania, wiecie, mam tyle myśli w głowie, mam tyle rzeczy do powiedzenia na dzisiaj. Konieczność mocy Ducha Świętego. Ja po prostu, kiedy to rozważam, rozmyślam, co mamy powiedzieć i jak mamy powiedzieć, i że ma być to prawda w miłości, w prawdziwej miłości. Wiecie, tak bardzo odczuwam konieczność mocy Ducha Świętego. Bo jakże ja człowieka przekonam o grzechu? Ale też nie mogę powiedzieć, wszystko jest, bracie, w porządku. Też mu nie mogę powiedzieć. Ta moc Ducha Świętego jest tak niezbędna. To, co Pan Jezus powiedział uczniom, było tak niezbędne do tego dzieła, które Jezus im nakazał. I tutaj teraz mam o roli mocy Ducha Świętego, o znakach, cudach, które nikogo nie zbawiają, ale jakże są potrzebne. Nikogo nie zbawiają, ale jakże są potrzebne. Bo powodują to, że człowiek chce posłuchać. Chociaż tyle powodują, że człowiek chce posłuchać. Bo jak zatrzymać człowieka, który nie chce słuchać? Coś się musi zdarzyć, żeby on chciał posłuchać. A Ewangelia jest tym, co zmienia serce. Ale musi być coś, co człowieka przyciąga. Ale to sobie zostawię na inne kazanie i już na koniec powiem tak. Bracia i siostry, jest poważna praca, poważne zadanie jest. A to zadanie bez mocy Ducha Świętego jest naprawdę niewykonalne. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Coś dziwnego się stało, bo czytałem to teraz, to taki mi tekst wyskoczył przed oczy, ale ja go przeczytałem zgodnie z tym, co to jest. Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre rady dawać dzieciom swoim. My czasami właśnie dobre rady umiemy dawać dzieciom swoim. Ale tekst mówi dobre dary dawać dzieciom swoim. I Bóg nie tylko nam daje dobre rady, ale On daje nam Ducha Świętego, który jest darem dla nas, byśmy mogli wykonać Jego powołanie. Zapraszam Was do modlitwy, a później głos oddam naszym braciom, Robertowi i innym, którzy chcą dzisiaj też przemówić do Was. Wstańmy do modlitwy. Hallelujah.